Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. 13-latek został dźgnięty nożem w jednej z sydneyjskich szkół. W Nowej Południowej Walii złagodzenie restrykcji i otwarcie granic z Wiktorią. Na dniach na rynek w Stanach Zjednoczonych wejdzie szczepionka na koronawirusa. W Polsce spadek liczby nowych zakażeń COVID-19. A oto szczegóły doniesień. 13-letni chłopiec został poważnie ranny w wyniku ataku nożem. Nastolatek z sydneyjskiej szkoły Arthur Phillip High School w Paramacie został dźgnięty nożem w plecy i ramię. Chłopiec obecnie znajduje się w szpitalu dziecięcym w Westmead. Jego stan jest stabilny. Po zdarzeniu do szkoły wysłano 4 karetki, a policja nadal jest w szkole na miejscu. Na razie nikt nie został zatrzymany. W Nowej Południowej Walii złagodzono więcej ograniczeń po tym, jak w stanie już 16 dzień z rzędu nie odnotowano żadnych nowych przypadków koronawirusa nabytego lokalnie. Zgodnie z nowymi zasadami w uroczystościach religijnych na świeżym powietrzu może od dzisiaj uczestniczyć do 500 osób, w koncertach na świeżym powietrzu do 3000, a do 30 osób może już kolędować i śpiewać. Wszystkie firmy muszą teraz używać kodów QR do rejestrowania danych klientów, a papierowe arkusze do wpisywania nazwisk nie będą już akceptowane. Po raz pierwszy od ponad 4 miesięcy granica Nowej Południowej Walii i Wiktorii została w pełni otwarta. Pierwsze loty między Stanami wylądowały dzisiaj rano. Wiktoriańczycy będą mogli od dzisiaj swobodnie odwiedzać Nową Południową Walię bez konieczności poddawania się kwarantannie. Qantas i Jetstar obsłużą dziś w sumie 17 lotów w obie strony między Sydney a Melbourne, przewożąc około 4,5 tysiąca pasażerów. W stanie Wiktoria kolejny dzień, 24 z rzędu, nie zarejestrowano żadnego nowego przypadku zakażenia koronawirusem. Nie odnotowano też żadnej śmierci wywołanej COVID-19. Zgodnie z wchodzącym w życie łagodzeniem ograniczeń, które obowiązują od dzisiaj, mieszkańcy Wiktorii nie muszą już nosić maseczek na zewnątrz, chyba że nie są w stanie fizycznie zdystansować się od innych osób. Nadal wymagane jest noszenie masek w pomieszczeniach, w miejscach pracy, supermarketach i w transporcie publicznym. Premier Wiktorii Daniel Andrews powiedział, że rząd skoncentruje się od teraz na dźwignięciu gospodarki.
This is a one in 100 year event. And the only way that that debt will be repaid, the only way that families will get through this and businesses is if we get the economy growing again, and that's what tomorrow's budget is all about.
Trwają publiczne przesłuchania w ramach dochodzenia prowadzonego wewnątrz rządu wiktoriańskiego w sprawie procedur śledzenia kontaktów COVID-19 i systemu nadzorowania testów na koronawirusa. Wśród osób składających oświadczenia będą dziś sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej profesor Ian Wallace oraz dyrektor medyczny dr Brett Sutton. Podczas poprzedniego przesłuchania 16 listopada Australijskie Stowarzyszenie Medyczne stwierdziło, że jest zaniepokojone postawą stanowej opieki zdrowia. Przed komisją składała już zeznania Salesforce, firma wynajęta podczas drugiej fali wirusa, aby ulepszyć system śledzenia kontaktów. Jak oświadczyła, firma została zatrudniona dopiero pod koniec sierpnia, mimo że kontaktowała się z rządem wiktoriańskim kilka miesięcy wcześniej. Uczniowie szkół w Australii Południowej wrócą dziś do nauki w klasach. Rząd stanowy zdecydował w zeszłym tygodniu o zamknięciu szkół po tym, jak wykazano znaczny potencjał ponownej fali COVID-19. Stan odnotował wczoraj tylko jeden nowy przypadek koronawirusa, którym jest osoba podróżująca z zagranicy, obecnie znajdująca się na kwarantannie. Liczba zakażeń pochodząca z ogniska zakażeń w Parafield pozostaje stabilna i wynosi 26 przypadków. Jak się okazuje, pacjenci, którzy zostali zakażeni COVID-19, zachowują odporność na wirusa przez co najmniej 8 miesięcy. Australijscy naukowcy twierdzą, że wyniki ich badań wskazują na to, że szczepionki przeciwko wirusowi będą działać przez dłuższy czas. Badania prowadzone przez profesora Menno von Zelma z Uniwersytetu Monash potwierdziły tę tezę. Wcześniejsze badania wykazywały, że pierwsza fala przeciwciał wytwarzanych przez organizm ludzki po infekcji koronawirusem osłabła po pierwszych kilku miesiącach. Stany Zjednoczone chcą już w najbliższych tygodniach rozpocząć szeroko zakrojony program szczepień przeciw COVID-19. Eksperci Agencji Żywności i Leków mają spotkać się 10 grudnia, aby zatwierdzić szczepionkę. Pierwsze dawki mają zostać rozesłane do punktów szczepień w ciągu 24 godzin od zaakceptowania specyfiku, a może dojść do tego 11-12 grudnia. Według producentów szczepionki firmy Pfizer i Moderna szczepionka ma 95% skuteczności. Do szybkiego podania szczepionek szykują się także władze Wielkiej Brytanii. Niebawem rozpocznie się tam formalna ocena szczepionki na koronawirusa opracowanej wspólnie przez koncerny Pfizer i BioNTech. Do Polski szczepionka ma dotrzeć w drugiej połowie stycznia, informował w minioną sobotę premier Mateusz Morawiecki. Polska zamówiła około 16 milionów dawek. To maksymalna liczba, jaka przypadła Polsce w ramach puli szczepionek zamówionych przez Unię Europejską. Na zakończenie szczytu państw G20 w Arabii Saudyjskiej kanclerz Angela Merkel i minister finansów Olaf Scholz zaapelowali do innych rządów o ściślejszą współpracę w umożliwieniu wszystkim krajom równego dostępu do szczepionki przeciwko koronawirusowi.
Podczas konferencji prasowej podsumowującej szczyt G20 w Riyadzie szefowa niemieckiego rządu i jej zastępca wskazali na konieczność rozwinięcia dalszych strategii na rzecz zwalczania ubóstwa. Po raz pierwszy od dłuższego czasu w wielu krajach na świecie znów odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej skrajnego ubóstwa. Musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić, zażądała Angela Merkel. W tym kontekście niemiecka kanclerz podkreśliła znaczenie inicjatywy COVAX, której celem jest zapewnienie uboższym krajom równego dostępu do co najmniej 2 miliardów szczepionek przeciwko koronawirusowi. Natomiast wicekanclerz Olaf Scholz zapewnił, że wywołany pandemią kryzys gospodarczy jest jedynie przejściowy. Ściślejsza współpraca między organizacjami jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy może przyspieszyć wyczekiwane ożywienie gospodarcze, powiedział minister finansów. Z Berlina Wojciech Osiński.
Sędzia federalny z Pensylwanii odrzucił pozew sztabu Donalda Trumpa i nie zgodził się na wstrzymanie certyfikowania wyników wyborów prezydenckich w tym stanie. Sędzia ocenił, że pozew nie został poparty materiałem dowodowym. Prawnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych zapowiedzieli apelację do sądu wyższej instancji, a następnie do sądu najwyższego.
Reprezentujący prezydenta Trumpa Rudy Giuliani argumentował, że sposób przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w Pensylwanii otwierał pole do nadużyć i że republikańskim obserwatorom ograniczono możliwość nadzorowania liczenia głosów. Sędzia federalny Matthew Brown odrzucił te argumenty, uznając je za spekulacje. Brown podkreślił, że wniosek prawników prezydenta Trumpa sprowadzał się do unieważnienia wyników wyborów w Pensylwanii, co mogłoby nastąpić wyłącznie po przedstawieniu dowodów na oszustwo wyborcze oraz przekonujących argumentów prawnych. W ocenie sędziego nic takiego nie nastąpiło. Prawnicy amerykańskiego prezydenta zapowiedzieli apelację potencjalnie do Sądu Najwyższego. Republikański senator Pat Toomey stwierdził jednak, że sztab Donalda Trumpa w praktyce wyczerpał wiarygodne opcje prawne podważenia wyniku wyborów w Pensylwanii. Prezydent Donald Trump nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena i przekonuje, że podczas wyborów doszło do oszustwa. Wczoraj jego sztab poinformował o złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie głosów w Georgii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Tymczasem przeszło 2,5 tysiąca niezliczonych wcześniej głosów znaleziono w amerykańskim stanie Georgia. To największa nieprawidłowość wyborcza, jaką do tej pory wykryto. Skorzysta na tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, jednak stan najpewniej utrzyma demokrata Joe Bidena. Stany Zjednoczone oficjalnie opuściły układ o otwartym niebie. Wczoraj Ameryka oficjalnie przestała być stroną międzynarodowego traktatu umożliwiającego weryfikowanie ruchów wojsk i przestrzegania układów o ograniczeniu zbrojeń przez państwa sygnatariusze. To kolejny układ międzynarodowy, z którego Trump wycofał Stany Zjednoczone. Jako powód podano nieprzestrzeganie traktatu przez Rosję. Tymczasem prezydent-elect Joe Biden obiecuje ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego. Jednak Donald Trump bronił swojej decyzji, mówiąc, że wycofanie się z porozumienia było obroną ochrony amerykańskich pracowników. Globalny pakt zawarty 5 lat temu zawiera zobowiązania ponad 200 krajów do redukcji nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Na Białorusi 106 dzień trwają demonstracje opozycji. Niezależne media niemal wyłącznie publikują archiwalne lub amatorskie zdjęcia i nagrania z protestów. Redakcje obawiają się wysłać dziennikarzy na demonstracje w obawie przed aresztami.
Dziennikarze, którzy relacjonowali na miejscu wcześniejsze akcje protestu, byli często zatrzymywani przez milicję. Potem sądy skazywały ich na kary aresztu za udział w nielegalnych demonstracjach. Walery Kalinowski, dziennikarz rozgłośni Radio Swoboda, powiedział Polskiemu Radiu, że obecnie w aresztach przebywa 18 dziennikarzy niezależnych mediów, w tym kilku z jego redakcji.
Teraz dla dziennikarzy bardzo trudno pracować na protestach w Mińsku, gdyż prawie każde wyjście obserwować demonstracje łączy się aresztem. To jest dla Białorusi jeden z samych niebezpiecznych zawodów.
Jak informuje Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, od początku tego roku na Białorusi dziennikarze byli zatrzymywani ponad 500 razy. Znaczną ich część później skazano na kary grzywny i aresztu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio.
Akcja Strajk Kobiet w Polsce zapowiada duże protesty w sobotę 28 listopada w rocznicę uzyskania praw wyborczych przez Polki. Protesty kobiet w Polsce trwają nieprzerwanie od dnia wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który ograniczył prawo do aborcji. Orzeczenie wydano 22 października. W największej manifestacji w Warszawie w ostatni poniedziałek października wzięło udział szacunkowo ponad 100 tysięcy osób. W międzyczasie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuraturze okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy policji. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych były upubliczniane wizerunki i prywatne adresy policjantów mających brać udział w działaniach wobec protestujących przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Polskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w ostatnich dniach zmalała dobowa liczba zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zanotowano 18,5 tysiąca zakażeń. Od wczoraj zmarło 330 zakażonych osób, a wyzdrowiało blisko 17 tysięcy. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 73 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł 75 groszy. Pogoda na jutro, czyli na wtorek, dla stolic stanowych. W Perth słonecznie, temperatura maksymalna 33 stopnie. W Adelaide w większości słonecznie 25, w Melbourne częściowe zachmurzenie 20, w Hobart również częściowe zachmurzenie 20, w Canberra częściowe zachmurzenie 24, w Sydney niebo zachmurzone 23, w Brisbane przelotne opady deszczu z możliwością burz 31, w Cairns słonecznie 33, a w Darwin przelotne opady deszczu z możliwością burz 34 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.